Gość Radia Gdańsk.
W naszym studiu poseł Krzysztof Szymański z Konfederacji, rozmawia Kuba Kaługa. Dzień dobry, witam panowie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie pośle, co z tym Krakowem?
No trochę wtopa. Nie powinno się tak wydarzyć. Nasz kandydat złożył 5 tysięcy podpisów, z czego odrzucono tak wiele, że nie udało się zarejestrować przy wymogu 3 tysięcy ważnych podpisów.
Ale dziwi się pan, że odrzucono to, co złożył Bartosz Bochenczak?
Nie dziwi mnie, że są podpisy odrzucane generalnie, bo jako praktyk rejestrowania tego rodzaju komitetów wiem, że duża część podpisów jest odrzucana i szczerze powiedziawszy, jakby nie chcę tego zrzucać, bo tutaj pełna odpowiedzialność po naszej stronie, natomiast warto też się zastanowić nad tym procesem takim demokratycznym w kontekście rejestracji tych list, bo jeżeli jest 5 tysięcy mieszkańców, którzy popierają danego kandydata, co wydawałoby się organizacyjnie, że jest bezpieczną górką, a okazuje się ostatecznie, że z powodów formalnych, bo ktoś nieprawidłowo wpisał swój adres, bo jest coś nieczytelnego, nagle okazuje się, że no, prawie połowa tych podpisów jest odrzucana,
to jest trochę imitacja takiego formalnego. Z adresem zamieszkania na przykład, prawda?
Znaczy można się wyzłośliwiać na pojedynczych przykładach, natomiast mi się zdarzało, kiedy rejestrowałem nasze komitety, odrzucenie podpisu na przykład z powodu tego, że ktoś nie wpisał klatki. Załóżmy, że mieszka w bloku 3/5, a tak naprawdę w Centralnym Rejestrze Wyborców jest 3/A/5 i taki podpis został odrzucony, ponieważ nie był dokładnie kropka w kropkę, jota w jotę, tak jak adres w Centralnym Rejestrze Wyborców. Jest to pewien absurd i myślę, że trzeba to też omówić, żeby zmienić tak, ten system, no bo nie może to tak wyglądać. Potem upośledzony jest trochę ten proces wyborczy, gdzie faktycznie kandydat, który liczył się w tym wyścigu, jest odrzucony z powodów tak w sumie błahych. Niemniej jednak powinniśmy złożyć najwidoczniej więcej podpisów, nie wiem, 6, 7, 8, 10 tysięcy, wtedy byłoby bezpieczniej.
Ale to wina systemu, czy jednak wina kandydata, który też przecież został odwołany ze stanowiska szefa lokalnych struktur za tę, bezpośrednio, za tę porażkę, no bo to tak należy nazywać po imieniu.
Przy okazji mówię o kulisach, jak to wygląda, natomiast absolutnie tutaj odpowiedzialności nie zrzucam, zabrakło swego rodzaju roztropności, trochę większego zabezpieczenia się.
A to nie jest pierwszy raz, kiedy Konfederacji coś się nie udaje, kiedy chodzi o dopełnienie jakichś formalności.
Jak się robi, to czasami się coś nie udaje.
Poseł Jarosław Wałęsa napisał na X-ie: Konfederacja chce rządzić 37-milionowym krajem, a nie potrafi poprawnie zgłosić kandydata na prezydenta miasta, ani złożyć sprawozdania finansowego partii, przypominając też
no, na
ten
przestrzeni
wątek.
Przyklaskuje
niemieckiej skrajnej prawicy, mówiąc o zwrocie Wrocławia, a jej politycy potrafią jeszcze zaliczyć aferę z patelnią z Ikei. To już pewne złośliwości. Ale coś w tym jest. Jaka jest skuteczność i możliwości działania wasze tak realnie? No bo jednak przymierzacie
do rządzenia. Albo jesteśmy poważni, albo rozciągamy jakieś incydenty na zasadę generalną.
IKEA to już złośliwości, ale fakt jest taki, że i z tym sprawozdaniem finansowym, i z tą rejestracją kandydata w Krakowie to poważny problem.
Wielokrotnie rejestrowaliśmy swoje listy w różnych wyborach. Ja osobiście również rejestrowałem. Nie mieliśmy nigdy takiego przypadku, więc robienie z jednego incydentu, który nie powinien się wydarzyć, oczywiście, że tak, jakieś zasady czy pytanie o nasze zdolności organizacyjne, no to przyznam szczerze, że no dosyć śmieszne według mnie.
Dlaczego śmieszne? To są wybory w jednym z największych miast w Polsce. Od paru tygodni to jest jeden z wiodących tematów medialnych. Wiemy, że to jest plebiscyt,
Dlatego mówię, że nie powinno się to wydarzyć.
To nie jest śmieszne pytanie.
Jeżeli 99% udaje się rejestrować, no to chyba zdolności są oczywiste.
Zarejestrowalibyście kandydata, gdyby takie wybory się w Gdańsku odbywały na przykład, albo w Gdyni?
No do tej pory nam się nie zdarzyło, żebyśmy nie zarejestrowali. Za każdym razem bardzo intensywnie pracujemy nad tymi podpisami, nad weryfikacją poprawności. Ja osobiście po prostu nie składam podpisów, co do których mam jakiekolwiek wątpliwości i będąc odpowiedzialnym za rejestrację w naszym okręgu, zawsze osobiście sprawdzam wszystkie podpisy, czy one spełniają wymogi formalne. Jeżeli według mnie nie spełniają, to ich nawet nie zawożę, bo trochę łudzenie się, że ktoś co nie zauważy.
Że przejdzie, nie?
No tak. Tak, no to nie te czasy, tak? To tak nie działa. Więc no my zawsze zawozimy podpisy, które są przejrzane, sprawdzone, najlepszej jakości wyselekcjonowane z odpowiednią górką. No tutaj lekko trochę tej roztropności zabrakło, bo z tego co wiem, to kilkadziesiąt podpisów brakowało.
I na tym ten temat zakończmy. Chcę pana zapytać o Andrzeja Poczobuta, który wczoraj wrócił do Białorusi. Nie dla Łukaszenki wracam, ale dla Związku Polaków na Białorusi. Jadę do naszych ludzi. Białoruś to nadal państwo totalitarne, ale znajduje się w nim nasza organizacja, dzięki której 3800 dzieci uczy się języka polskiego w szkołach społecznych organizowanych przez Związek. Każde z tych dzieci to dla mnie powód do powrotu. Poza tym kierownictwo organizacji zawsze było i będzie tarczą dla ludzi, którzy działają samotnie, gdzieś w odległych wsiach. Tacy ludzie czują się bezpieczniej, kiedy jesteśmy razem z nimi. Tak Andrzej Poczobut mówił w rozmowie z Zawsze Pomorze. Andrzej Poczobut jest bohaterem naszych czasów, mimo że, jak sam mówi, nie czuje się tym bohaterem?
Na pewno pewnym wzorem do naśladowania. Taki stopień lojalności i ideowości jest bardzo rzadko spotykany. Kiedy słyszymy tego rodzaju wypowiedzi, jak pan redaktor właśnie przytoczył, to no myślę, że każdy nabiera swego rodzaju podziwu i szacunku dla takiej postawy, gdzie potrafi człowiek schować jednak swoje bezpieczeństwo, co by nie było, tak?
I dla bo ludzi, zgodzimy się co do tego, że Białoruś jest państwem totalitarnym i może tworzyć realne zagrożenie.
Nie bardzo wiem, skąd to pytanie. Raczej no oczywista tak. Oczywistość. To klasyk mawiał.
To klasyk, ale Poczobut mówi też o tym, że marzy mu się Białoruś europejska, demokratyczna.
Oczywiście, że tak, bo to jest nasza najbliższa geopolitycznie strefa wpływów, więc powinno nas interesować to, żeby te państwa nie były totalitarne, żeby żyły z nami w jak najlepszych stosunkach, żeby no, były demokratyczne, żebyśmy mieli jak najwięcej relacji i wpływu, tak, w tych państwach. Białoruś w tym momencie jest jaka jest i mamy tutaj całą listę przecież zastrzeżeń. Niemniej jednak trochę takie fantazjowanie polityczne, jeżeli mamy uprawiać, to tak, no to przychylam się do tej wizji.
Czyli jednak Europa.
No tak, oczywiście. Że
jako gwarant praw człowieka chociażby.
Znaczy Europa jako cywilizacja generalnie jest punktem dla mnie, punktem odniesienia, źródłem czy fundamentem, tak, naszej kultury i cywilizacji. Więc oczywiście, że ten zwrot ku Europie według mnie byłby na korzyść nie tylko Białorusi, ale całego regionu.
Podpytuję, bo często jesteście jako partia mocno eurosceptyczni w swoich przekazach.
Absolutnie jestem euroentuzjastą, natomiast mówimy tutaj o Europie jako cywilizacji, o kulturze. Że nie o tworze międzynarodowym w postaci Unii Europejskiej. Dwie zupełnie różne rzeczy.
A to was łączy z partią AfD, która ostatnio święci sukces w jednym z landów Saksonia-Anhalt, tam wygrane wybory lokalne. No i wiele komentarzy, że to w jakimś sensie zagrożenie także dla Polski, bo ta partia mimo wszystko bywa antypolska w swoich wypowiedziach chociażby.
Ja raczej
politycy tej partii bywają
odarty z jakiegoś, nie wiem, histerii czy nadmiernego hura optymizmu. Staram się patrzeć na to chłodno. Społeczeństwo niemieckie w jednym landzie wybrało tak, więc należy to uszanować. Natomiast faktycznie są elementy, z którymi się zgadzam, są elementy, z którymi nie potrafię się pogodzić. Tutaj na przykład kwestia podejścia do Unii Europejskiej, sprzeciw wobec centralizmu unijnego, sprzeciw wobec masowej imigracji, czyli już ruch w sumie ogólnoeuropejski, gdzie nie tylko w Niemczech, ale w kilku innych państwach, czy to we Francji, czy to w Hiszpanii, rosną lub nawet są największymi ruchami politycznymi te ruchy, które mówią o reimigracji, czyli no, jednak przyznają fiasko polityki emigracyjnej niemieckiej przez ostatnie dekady, czy francuskiej również. To są elementy na pewno, które są wspólnymi interesami moimi i tych konkretnych partii. Są również rozbieżności. Ja absolutnie nie wyznaję zasady business as usual z Rosją, szczególnie w tym kontekście geostrategicznym, takim geopolitycznym.
Bo za tym się AfD opowiada, to znaczy...
Niemcy w ogóle się za tym zawsze opowiadali przez ostatnie dekady. To, że od paru lat jest takie trochę, nazwijmy to, ciche przyznanie racji, że
otrzeźwienie
pomylili się,
takie,
otrzeźwienie, tak to nazwijmy. nazwijmy, dobre. Takie otrzeźwienie obserwujemy. Nie oznacza, że ta postawa jest już całkowicie, jakby ten model jest zupełnie odwrócony. Niemcy co do zasady zawsze z Rosją utrzymywali takie stosunki, które my uznawaliśmy za niebezpieczne dla nas.
A przeszkadza panu to, że po części jako Konfederacja współpracujecie z AfD w strukturach Europarlamentu, we frakcji Europa Suwerennych Narodów? Tam część reprezentantów Konfederacji zasiada ramię w ramię z politykami, którzy reprezentują partię, której inni przedstawiciele potrafią na przykład napisać takie rzeczy o Polakach. Afroamerykanie Europy znowu przy kolejnym marudzeniu i użalaniu się. Ci ofiarniczy szowiniści niezawodnie produkują największy cringe, ponieważ brakuje im zupełnie poczucia godności i prawdziwej wielkości. To nawet im nie wstyd. Czy powinniśmy im podarować paczkę chusteczek jako reparację? Tak Fabian Kaubel komentował wystąpienie innego z polityków Konfederacji, pana partyjnego kolegi Sławomira Mencena przed bramą Brandenburgii 1 września.
Tego rodzaju wypowiedzi się pojawiają. One oczywiście, że mi się nie podobają i za każdym razem powinny się spotkać z naszą reakcją. Mówię ogólnie o klasie politycznej, tak, nie tylko z reakcją Konfederacji. Więc nie podoba mi się to. Jest to taki element, który nie powinien się pojawiać. Natomiast jak przejrzymy sobie sceny polityczne innych państw, to nie ma przeniesienia jeden do jednego tej takiej układanki ideowej z Polski do innego państwa. To nie jest tak, że na przykład ja jako reprezentant Ruchu Narodowego mam odpowiednika jeden do jednego w innym państwie, bo w każdym państwie jest inna trochę specyfika i z tymi partnerami, z którymi można w punktach najważniejszych, strategicznych rozmawiać, z nimi się współpracuje. Na tym polega w sumie ta współpraca w ramach Unii Europejskiej. Mhm. My pracujemy w dwóch grupach, Patrioci dla Europy, pracujemy również w Europie Suwerennych Narodów. Co do każdego partnera mamy różnego rodzaju zastrzeżenia. Nigdy nie jest to partner idealny. Natomiast są sprawy ważne i ważniejsze. No, jeżeli rozmawiamy w kontekście czy centralizacji Unii, czy właśnie spraw imigracyjnych, czy warstw ekologicznych, to ja dostrzegam tutaj istotną wspólnotę interesów.
Ale warto współpracować z ludźmi, którzy nazywają Polaków Afroamerykanami Europy?
No ale to uczepił się pan jednej wypowiedzi konkretnego przedstawiciela.
Jedną przytoczyłem do tej rozmowy, ale gdyby chcieć, to można tego typu wypowiedzi antypolskich znaleźć dużo więcej po stronie polityków.
No w Polsce politycy, oczywiście, że tak. No ja nie chcę tego bagatelizować, tylko znowu jest zjawisko i skala. No jeżeli z czegoś, co jest nikłą skalą, co jest marginalne, chcemy teraz to przedstawiać jako zjawisko, nie wiem, dominujące, powszechnie obowiązujące, no to jest to
ale akceptowalne przez polityków, przez polityków AfD chociażby. I jak rozumiem, też przez część Konfederacji, która współpracuje w Europarlamencie.
Nie jest to akceptowalne i komunikaty poszły w tej sprawie dosyć jednoznaczne, tak? No, nie ma naszej zgody na to, żeby tak przedstawiać. To, że ktoś chciał zabłysnąć w social mediach i sobie bardziej pozwolił na sformułowania, które nie powinny się pokazać dla własnych jakichś korzyści indywidualnych, politycznych, no to tylko świadczy o tym człowieku.
O Zonda Krypto chcę zapytać pana na koniec. Czas tam umyka. Przede wszystkim powinna powstać komisja śledcza w tej sprawie?
A zdecydowanie tak. Mhm. Zdecydowanie tak. My się opowiadamy za tym, żeby wyjaśnić to do cna. Wszystkie transfery wszystkich ludzi, którzy są powiązani, niezależnie której partii to dotknie, niezależnie którego ugrupowania, wszystko należy tutaj wyjaśnić, bo szczerze powiedziawszy, to jak oglądam, słucham wypowiedzi w kontekście tej afery, to mamy już do czynienia z tak dużym stopniem takiej typowej manipulacji politycznej, że ja już
osobiście
mam dosyć. W zasadzie to dwie strony, tak, bo rozciąganie kwestii ustawy o kryptoaktywach w Polsce na giełdę Zonda Krypto, która działała nie pod polskim prawem, tylko pod estońskim, to jest w ogóle jakiś szpagat umysłowy.
Ale też na terenie Polski.
No, bo jesteśmy w Unii Europejskiej, to jeżeli jest dopuszczony na terenie Estonii, to jest dopuszczony również w Polsce, również w Niemczech czy Francji. Więc związek między jednym a drugim, no to jak piernik do wiatraka, szczerze powiedziawszy.
A komisja śledcza powinna, gdyby powstała, wyjaśnić też związki Przemysława Wiplera z...
Ale właśnie jest tutaj inne powiązanie, już nie z samą ustawą, tylko z konkretnymi osobami z konkretnych partii.
Bo to budzi największe kontrowersje
i powinno budzić kontrowersje.
Oburzenie Polaków, że politycy brali pieniądze.
Jeżeli brali
czy fundacje,
pieniądze.
Czy, znaczy, no to jak rozumiem, tu Sławomir Mentzen też przyznał, że rozmawiał z Przemysławem Wiplerem i wpłynęły takie środki na fundację Dobry Rząd.
Z tego co wiem, to te środki są wynagrodzeniem za świadczenie usług doradczych w zakresie, nie wiem, doradztwa biznesowego, wizerunkowego, cokolwiek. No nie jest to zabronione, żeby świadczyć takie usługi, szczególnie, że Przemysław Wipler nie jest posłem zawodowym, więc no, na rynku pracy świadczy różnego rodzaju usługi. Jeżeli nie miał świadomości, że ta firma jest trefna, no to ta historia po prostu źle się zestarzała, bo współpracował z kimś, o kim potem wybuchła afera. Ale ja go nie tłumaczę, żeby to tak nie zabrzmiało, bo jestem za tym, żeby również te związki, czy te przepływy finansowe do cna wyjaśnić, wytłumaczyć, tak żebyśmy mieli jako społeczeństwo absolutną pewność tego, co się tam odbyło.
A uda się taką komisję powołać? Koalicja rządząca jest przeciwna powoływaniu komisji,
no właśnie,
komisji śledczej.
No właśnie, no i przez
ale
tyle
może dlatego
miesięcy
też, toporem
słucham, walą,
że za blisko do wyborów, żeby się nie dało, że Polacy są zmęczeni komisjami.
No
a te poprzednie z tej kadencji też niewiele wyjaśniły.
Nie, no jasne, oczywiście. No, czyli
a
przez miesiące można politycznie walić i próbować umoczyć wszystkich z opozycji, kogo tylko się da, kiedy my jako opozycja wychodzimy z tym pomysłem, bo przecież Konfederacja podpisała się pod takim wnioskiem o utworzenie komisji śledczej. Mówimy, dosyć tego, tak? Chcemy wyjaśnić, no to powołajmy tę komisję i to wyjaśnimy. To teraz nagle co się? Koalicja Obywatelska wycofuje rakiem, że no nie, no to już jest za mało czasu, to tutaj te komisje to na nic się nie zdadzą. To co chcą? To wyjaśnić? Czy chcą mieć tylko paliwo, żeby walić w oponentów politycznych?
To uda się, czy się nie uda w pana ocenie z tą komisją?
No ja liczę na to, że się uda, bo chcemy przeciąć te spekulacje, chcemy się dowiedzieć dokładnie, o co w tym chodzi. Natomiast no, patrząc na to, jak Koalicja Obywatelska postępuje, no to obawiam się, że będą chcieli tylko na użytek polityczny sobie to wykorzystywać, a nie chcą doprowadzić ani do rozwiązania tej afery, ani, co ważniejsze, do zabezpieczenia interesu Polaków, bo to jest najważniejsze, że Polacy stracili tam swoje środki finansowe.
A my tutaj musimy przeciąć naszą rozmowę, bo czas tam upłynął. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję serdecznie, miłego dnia.
Gość Radia Gdańsk.